Amen. Chwała Jezusowi. Kochani, kiedy ostatni raz tutaj stałem, dzieliłem się z wami wtedy słowem z księgi Ozeasza i powiedziałem, że przez jakiś czas chciałbym wokół tej księgi się zatrzymać i wtedy dzieliłem się tym, że ta księga jest jakby taką podzielona tak na dwie części i omawiałem tą pierwszą część, gdzie jest opowieść o Ozeaszu i o jego przedziwnej żonie. To był chyba prorok z najdziwniejszą żoną, jaką w Biblii możecie znaleźć. I ci, którzy wtedy byli na tym wykładzie, to był czwartkowy wieczór, wiedzą, o czym teraz mówię. Ci, którzy nie wiedzą, za chwilę będziemy czytać z księgi Ozeasza z pierwszego rozdziału. I chciałbym dzisiaj nadal kontynuować i trzymać jakby tej pierwszej części księgi Ozeasza, tej pierwszej połówki, bo ta księga bardzo wyraźnie, jeżeli ją czytaliście kiedykolwiek, dzieli się na takie jakby, to są jakby dwa przesłania, nie chcę powiedzieć dwie księgi, dwa przesłania. I wielu wśród was tutaj jesteście rodzicami, wielu wśród was jesteście małżonkami, macie rodziny swoje. I chcę wam powiedzieć, że Ozeasz nie był człowiekiem z żelaza, był zwykłym człowiekiem takim jak my. Biblia mówi o Eliaszu, że był taki jak my. Ozeasz był taki jak my. Miał swoje marzenia, miał swoje pragnienia. Pragnął żyć jak Boży człowiek. I oto służba, czy droga służby, którą go zaczyna prowadzić Pan, jest przedziwna. Zanim przejdę dalej, chciałbym, abyśmy otwarli Księgę Ozeasza. Otwórzcie wasze Biblię na Księdze Ozeasza. Na pierwszym jej rozdziale. Księga Ozeasza, 962 strona. Księga Ozeasza, 962 strona. I chciałbym, abyśmy mogli przeczytać tylko z pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział Księgi Ozeasza. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, Ahaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jerobama, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego: daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za krew, za przelew krwi w Jezreelu, na domu Jehu, i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego: daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi Niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan: daj mu na imię Nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Co za werset, prawda? To nie jest werset z serii tych wersetów, które wieszamy na ścianie. A jednak jest zapisany w Słowie Bożym. I kiedy dzieliłem się poprzedni raz z tej księgi, dosłownie z tego samego rozdziału, stojąc tu ostatni raz, to powiedziałem wam, że czuję, że ta księga jest przepełniona Bożym bólem, takim Bożym rozczarowaniem, Bożą rozpaczą. I chciałbym teraz, abyśmy wchodząc głębiej w tą księgę, popatrzyli na to, kim był człowiek, który ją napisał i co tak naprawdę duchowo tutaj się wydarzyło. I dzisiejsze moje słowo zatytułowałem Księga Ozeasza, część druga, Dzieci proroka. Dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o tych dzieciach, o tej trójce, o tym przedziwnym rodzeństwie, które narodziło się w takiej rodzinie, która w naszych czasach nazwano by tą rodzinę patologiczną z powodu właśnie Gomery. Kim był Ozeasz? W jakich czasach przyszło żyć temu Bożemu człowiekowi? To były czasy podobne do naszych, czyli krótko mówiąc niezbyt dobre. Były to czasy, kiedy jeszcze w Izraelu ciągle było dobrze, jeszcze nie było widać tego głównego kryzysu, nie przyszły jeszcze te najcięższe chwile, ludziom się ciągle wydawało, że właściwie wszystko jakoś to będzie. Ale duchowo to nie były dobre czasy. Królestwo oczywiście było głęboko podzielone, korupcja szalała w polityce, wierność, małżeństwo, czystość było uważane w Izraelu za nic, a wiara w jednego prawdziwego, wszechmogącego Boga, w Jahwe, była raczej czymś śmiesznym. Kult Baala był tym, co przyciągało wielu ludzi. Słowo Pana, które doszło Ozeasza. Już pierwsze słowa jasno nam mówią, z jakim autorytetem spotykamy się tutaj w tej księdze, ponieważ księga porusza temat, który mógłby się nam nie podobać. Ktoś mógłby powiedzieć: no wiesz, kontrowersyjna jest ta księga. Ona nie jest kontrowersyjna, jeżeli właściwie na nią spojrzymy. Wyraźnie zaczyna się słowo Pana, które doszło Ozeasza. A drugi werset jakby potwierdza to, jakby drugi raz nam próbuje pokazać, że to jest początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Jak gdyby, wiecie, po pierwszym wersecie ktoś mógłby wstać i powiedzieć: no dobrze, ale no pisze słowo Pana, które doszło Ozeasza, no ale być może Ozeasz się pomylił. W drugim wersecie jakby Bóg jeszcze raz chce nam coś pokazać. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Ozeaszu, to nie będzie miało nic wspólnego z tobą. Tutaj chodzi o mnie i o moje słowo, o moje zasady. Także może się nam ta księga podobać, może się nie podobać, ale pisze słowo Pana. Chciałem powiedzieć trochę więcej o Ozeaszu, zanim może przejdę dalej, jeśli chodzi o tę duchową stronę tej księgi. Wiecie, imię Ozeasz oznacza, że Pan zbawił, czy Pan oszczędził, i ma takie samo znaczenie jak jeszcze dwa imiona w Biblii. Imię Jozue i imię Jezus. Dokładnie mają takie same znaczenie jak imię Ozeasz. I prorok ten głosił Słowo Boże dla Izraela, czyli jeżeli trochę macie pojęcie tutaj o historii tej biblijnej ziemi, to wiecie, że Izrael to było to północne królestwo. Powiem może dla tych, którzy nie wiedzą, że po śmierci Salomona, jak wiecie, siła Izraela zaczynała być coraz mniejsza. Wszystko nie stało na skalę, na Bogu, tylko na takim bardzo piaszczystym gruncie ich polityki, ich odstępstw i tak dalej. I jak wiemy, po śmierci Salomona królestwo Izraela podzieliło się na Izrael i Judę, czyli na północ i południe. I Ozeasz rozpoczyna swoją działalność, to tak mówię, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy, jakieś 2750 z groszami lat temu od naszych czasów i jakieś 750 lat przed tym, gdy nad Betlejem pojawi się gwiazda i urodzi się Pan Jezus. Ozeasz działał aż do 722 roku, do czasu, kiedy cała wolność, cały dobrobyt, całe nadzieje Izraela runą całkowicie pod asyryjskim butem. Powiem wam śmieszną rzecz na temat Ozeasza. Kiedy przeglądałem pewną książkę, nieważne jakiego autora, on tam napisał, że Ozeasz był z zawodu piekarzem. I zastanawiałem się, dlaczego piekarzem? Czemu nie myśliwym? I okazuje się, że w księdze Ozeasza, 7:4, tak z takim znawstwem pisze na temat robienia pieczywa i chleba, że stwierdzono, że tak mógł napisać tylko piekarz. Ale to tak na marginesie, kontynuować będę dalej raczej nauczanie Słowa Bożego. Wiecie, Ozeasz żył w czasach, które pokazały, że ufność w to, co ufali tamci władcy, czyli ufność w militarne siły, w politykę, w to, że my jesteśmy Izrael, my jesteśmy wybrany naród, my jesteśmy szczególni, Bóg będzie robił, będzie nas chronił bez względu na wszystko, okazało się to głupotą. Każdy z nas, kto zmierzył się z potęgą, której nie mógł dać rady, kto zmierzył się z czymś, co tylko Bóg mógł rozwiązać, wie, że kiedy stoimy w cieniu śmierci, czy w cieniu przeciwnika, który jest od nas większy, to bardzo czujemy, że my nie jesteśmy tak naprawdę nikim szczególnym. To nasz Bóg jest szczególny i to On tylko w szczególny sposób może zacząć działać. Wiecie, w tamtych dniach ta pycha tych bezbożnych królów zostaje złamana i prorok zaczyna głosić, bo widzi, że powoli gaśnie, czy jakby umiera, usycha wszystko to, co w Izraelu było cenne, co sprawiało, że byli tacy wyjątkowi, czyli chodzenie z Panem, wierność Panu. I prorok zaczyna głosić, że wierność Bogu jest tajemnicą wolności i radości. Nie to, co mają, bo jeszcze wtedy nie było takiej biedy. Nie to, kim są, ale właśnie jeśli chcesz doświadczać wolności, głosi prorok, jeśli chcesz być szczęśliwy w relacji z Bogiem, to musisz żyć z Bogiem według Jego słowa, według Jego zasad, być Mu wiernym. I zobaczcie, mija, tak jak powiedziałem, około 2750 lat. I dlatego fascynuje mnie każda księga z Biblii. Teraz czytam tom i fascynuje się tom. Mija 2750 lat i chwała Jezusowi, zobaczcie, te prawdy nadal są takie same. Amen? Nic się nie zmieniło. Właściwie czytam Ozeasza i nie czuję, że on pisał tak dawno. Czuję, jakby prawie współczesny mi był. Mogę sobie go nawet wyobrazić, jak chodzi, nie wiem, po ulicach Warszawy czy Nowego Jorku. Dlatego, że takie są jego doświadczenia, jakie są doświadczenia wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Chciałbym was teraz zabrać za kulisy księgi Ozeasza. Co jest z tyłu? Co się dzieje w tle tych wydarzeń, które opisywał pierwszy rozdział? Przypominam, czytałem pierwszy rozdział, pierwszych 9 wersetów. Ozeasz otrzymuje słowo od Pana, aby poszedł i wziął sobie za żonę prostytutkę. Nierządnicę, mówiąc bardziej takim porządnym językiem. Popatrzmy teraz na kulisy księgi Ozeasza. Co było powodem, że taka księga powstała? Co było powodem, że Bóg uznał, że właśnie takie słowo jest nam potrzebne, że powinno znajdować się tutaj i że Duch Święty przez to słowo coś będzie czynił w naszym życiu? Co się stało, że ktoś musiał takim życiem żyć, jak żył Ozeasz? I ktoś musiał wygłosić takie przesłanie? Dlaczego to tak jest? To jest pierwsze, co przychodzi do głowy, gdy zaczniecie studiować tę księgę. Dlaczego to tak jest, że lud Boży odwraca się od Boga po tym, gdy staje się silny i bogaty i żyje w dostatku i bezpieczeństwie w obiecanej ziemi? Dopóki szli, dopóki mieli wszystko, co mieli, to był namiot na plecach i kilka tobołów, jakieś statka, byli w miarę wierni Bogu, choć i wtedy wiemy, że narzekali. Ale oto teraz właściwie zdawałoby się, że tylko naprawdę, jak to mówi się, żyć nie umierać. Ale lud Boży odwraca się od Boga coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Kiedy zdobywali Kanaan, nie oczyścili tej ziemi ze wszystkich ludów zamieszkujących ten rejon. Ten rejon, przepraszam. Wiecie, że Bóg im powiedział, że mają pewne rzeczy oczyścić. Pierwszy problem, kiedy pierwszy raz widzimy, co jest naprawdę w ludzkim sercu, kiedy będziecie czytać Księgę Jozuego, ta potężna armia Izraela przekracza Jordan, wchodzą na terytorium wroga, wchodzą na Kanaan. Bóg mówi, daję wam tą ziemię, wyczyście tą ziemię z tego bałwochwalstwa. Wyczyście ją z narodów, które czczą demony i szatana. I wiemy, że odnoszą potężne zwycięstwo pod Jerychem. I ruszają spod Jerycha do następnego miasta, które praktycznie traktują z przymrużeniem oka, ze śmiechem. My, zwycięzcy spod Jerycha, przed nimi stoi małe miasteczko, które nazywa się, kto pamięta jak? Aj. My, takie Aj. Wiecie, to jest tak, jakby ktoś, nie wiem, pokonał wielkiego czarnego byka, chwycił go za rogi, skręcił mu kark, oni tak się czuli, a teraz ktoś tu latarkiem go próbuje szczuć. Co to jest? Poślijcie garstkę ludzi, poślijcie 3 oddziały, nie trzeba więcej. Jeden problem. W tamtą noc, kiedy Bóg obłożył klątwą Jerycho, jeden człowiek, niedawno zresztą było tutaj nauczanie na ten temat, nie muszę dokładnie tego przypominać. Jeden człowiek chowa sobie drobiazgi, przyda się na przyszłość. Co tam? Łatwiej będzie rozpocząć nowe życie w nowej ziemi. Już zawsze jakaś kasa, jak to mówią. Nikt nie widzi. Ale Biblia mówi, oj, że głupi w sercu swoim. Nikt nie widzi. Albo innymi słowami, nie ma Boga. Że głupi w sercu swoim nie ma Boga. I to jest ten mały pierwiastek zła, który zaczyna owocować. I nie oczyszczają Kanaanu z wszystkiego. Przeciwnie, zamieszkują pośród tych obcych ludów z ich obcymi bogami. Powoli zaczynają akceptować ich metody, ich wierzenia i ich bogów. Zapominają, że są misjonarzami. Przypominają trochę misjonarza, który jedzie nawracać kanibali i po pewnym czasie sam zaczyna być kanibalem. Przypominają kogoś, kto ma reprezentować Boga, a zaczyna reprezentować tych, do których Bóg chciał posłać poselstwo. I widząc to, myślę, że warto, żebyście nie słuchali dzisiaj kazania automatycznie. Bo łatwo jest, wiecie, przyzwyczaić się do takiej naszej protestanckiej rutyny. Przychodzę, siadam, słucham sobie, co pastor tam czy kaznodzieja powie. No ewentualnie jeszcze tak posłucham, czy to zgodne z Biblią. Jakby tam powiedział, że Jezus jeździł samochodem, no to mu machnę wersetem. Nie, chciałbym, byśmy nie słuchali automatycznie. Abyśmy słuchali w ten sposób, czy nie widzimy tu trochę naszego życia. Wiecie, są w naszym życiu sprawy, które nawracamy się, idziemy się ochrzcić, zaczynamy nowe życie z Jezusem, ale pewne rzeczy zostawiamy. I te rzeczy leżą sobie, ale powoli zaczynają dominować. I nagle odkrywamy, że stajemy się znowu tacy sami jak świat. Oprócz, nie licząc chyba tego, że jesteśmy jeszcze religijni. Popatrzmy na nasze życie. Zaczynamy akceptować to, czym żyją ludzie, z których mówimy, wyszliśmy. Poszedłem się ochrzcić, poszedłem zacząć nowe życie z Jezusem. Jestem człowiekiem Biblii, ale nagle łapię się, Wiecie, ja słyszałem chrześcijan, na przykład, co powiecie o wierzącym człowieku, z którym niedawno piliśmy kawę, rozmawiałem, nie z naszego zboru, nie chcę mówić nazwiskami, który mi mówi, wiesz, Mirek, to żydostwo dzisiaj wszystkim rządzi w Polsce. Jakby ich wygonić, to by było w Polsce lepiej. Co mi powiecie o człowieku, który mi tak mówi? Mnie zatkało. Znamy się tyle lat. Ja nie wiedziałem, że ten ktoś ma taki rozum zepsuty, że ma nowotwór na mózgu i nie wie o tym. Człowiek, który czyta Biblię i bluźni przeciwko Izraelowi, musi mieć albo źle z głową, albo nie wiem, czyta Biblię chyba po chińsku i nie rozumie. Albo ma jakąś, nie wiem, nadinterpretację. Ale zrozumiałem jedną rzecz, że ten człowiek, żyjąc w tym pogańskim i zepsutym świecie, przyjął ich metody myślenia. Już nie mówiąc o tym, że Żyda ze świeczką trudno znaleźć w Polsce, bo tak skutecznie ich Polska tępiła. Jeśli ktoś z was by studiował historię, to już wtedy, kiedy naszego kraju nawet na mapie nie było, skutecznie przyczynialiśmy się do tego, żeby Żydzi nawet nie mogli się meldować, żeby nie mogli brać udziału w wyborach. Gdzie mentalność zepsutego rozumu jest taka, że jeżeli sąsiad ma lepiej niż ja, to pójdę i mu zepsuję, żeby nie miał lepiej. Bo zdrowy człowiek patrzy, jeśli ktoś ma lepiej niż ja, to on myśli, a ja przecież też mógłbym mieć tak, albo nawet lepiej. Żyli pośród Izraelici w Kanaanie i zaczynali myśleć tak jak ci, których tam już miało nie być. Mówimy o księdze Ozeasza i staram się wam pokazać kulisy księgi, w jaki sposób mogło dojść do tego, że naród, który miał być narodem Bożym, zaczyna reprezentować coś zupełnie innego i Bóg musi mieć właśnie takiego proroka jak Ozeasz, żeby się do nich zwrócić. I źli bogowie Kanaanu, bogowie przez małe B, jakoby byli odpowiedzialni za deszcz, zbiory, powodzenie. I ludzie zaczęli brać udział w praktykach mających ułaskawić te bóstwa. Ileż to w życiu wierzących ludzi też jest takich naleciałości starodawnych religii, nawet w życiu wierzących. Powiem wam kolejny przykład. Znam wierzącego człowieka. Oczywiście zwróciłem mu uwagę na to, co zrobił, ale zastanowiło mnie to, z którym rozmawiałem. I tak sobie rozmawiamy, dochodzimy do miejsca, jak tam u ciebie w domu. Ja mówię, no super, słuchaj, w ogóle cieszę się, zdrowe dzieci w ogóle. No to mówi, odpukać, żeby było dobrze. Kolejna naleciałość, widzicie? Ja mówię, czy wiesz, skąd się wzięło właśnie odpukiwanie w niemalowane dewro? Wzięło się z czczenia demonów. Było częścią rytuału, który miał ułaskawić szatana, miał ułaskawiać demony. I ty, wierzący, narodzony na nowo człowiek, nie wiedząc tego, po prostu używasz tego. Tak w głębokim skrócie mówię, nie będę teraz, wiecie, z okultyzmu wykładów robił. Ludzie zaczęli brać udział w praktykach mających ułaskawić bóstwa Kanaanu. I te maleńkie religijne praktyki zaczęły wnikać w życie ludzi, którzy byli wyznawcami jednej z najbardziej dziwnych religii, chociaż nie lubię tego słowa religii, jakie możecie wymyślić. Wiecie co? Chrześcijaństwo, każdy mówi, że jest bardzo inne, ale jedno z najbardziej charakterystycznych różnic chrześcijaństwa w stosunku do wszystkich innych religii jest to, że każdą inną religię można jeszcze z czymś zmieszać i to ją ubogaci. Jeśli chrześcijaństwo czy wyznawanie Jezusa zmieszacie z czymkolwiek, to zabija waszą wiarę. Jeżeli wierzysz w bóstwa drzew, wiatru i rzek, to jak ci dodam bóstwa gór, to będziesz miał nawet lepiej. Ale jeśli wierzysz w Jezusa, a dołożę coś do tego, to Boża łaska, moc Ducha Świętego nie może działać w pełni. Bo Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Niemieszalno z niczym. I oni znali Pana, ale tak jak mówię, w tej codzienności zapomnieli, że w Jego rękach jest wszystko. I zaczęli brać udział w praktykach Kanaanu. I tak jak dziś ludzie mają swoich bożków, przesądy, pieniądze. Dla pieniędzy zetrą wszystko. Trzeba to i własną żonę zetrą. Spotykam się z tym, widzę to. Jak ktoś z was nie wierzy, idźcie do sądu, poczytajcie sobie. Że taki i taki przeciwko takiemu i takiemu, albo takiej i takiej. Jak często te same nazwiska. I oczywiście każdy ma rację. I dzisiaj też ludziom zdarza się zapominać, kto naprawdę ich zbawił. Kto ich przeprowadził przez to morze problemów. Póki było źle, płakali przed Bogiem. I już to wierzących chodziło i mówiło, módlcie się o mnie, pośćcie o mnie, walczcie o mnie. A potem powoli, z każdym kolejnym świtem, z każdym kolejnym tygodniem przychodził w ich życie pokój Boży. Po pół roku odkrywali, że mają taki pokój jak jeszcze nigdy. Po pół roku odkrywali, że ich życie się tak zmieniło, że nawet nie zauważyli odkąd, ale już śpią spokojnie. Odkrywają ludzie, że przyszła wolność w ich życie, że Bóg pozmieniał tak wiele. I zaczynają szukać udziwnień. Zaczynają szukać, a co się stało z tym, co było wcześniej. I kiedy uspokoi się ta burza serca, wielu wraca do starych bożków, którzy ich wcześniej zawiedli. Bo to przecież Pan Jezus dał im pokój. I tak właśnie stało się z Izraelem. Do króla Dawida. Wszystko szło bardzo dobrze. A potem jakby to słońce Bożego błogosławieństwa zaczyna powoli zachodzić. Oczywiście czasy Salomona nie są złe. Niektórzy mówią, patrząc materialnie, że właściwie najlepsze to były czasy Salomona. No bo przecież Dawid to jeszcze te wojny były. Ale my ludzie już tak jakoś jesteśmy zrobieni, że jak są wojny, to aż się inaczej rozmawia z nami. A jak mamy dobrobyt, to nie bardzo nam się chce rozmawiać z kimkolwiek. Jak nas biją, to wtedy szukamy, na kim by się wypłakać. Ale jak Bóg nas obdarza błogosławieństwem, to próbujemy czasem patrzeć z góry na wszystko. I tak było z Izraelem. Do Dawida było dobrze. Przychodzi Salomon, właściwie jest jeszcze lepiej, ale tak jak mówię, już to nasienie zła zaczyna kiełkować. Jeszcze go nie widać. Jak takie drzewo ukryte pod asfaltem. Widzieliście kiedyś, jak się spod asfaltu wyrywa, wyrasta? Dopiero takie lekkie coś się pojawia. Ale powoli potęga i dobrobyt ludu Bożego zaczynają się rozlatywać. Zaczynają wierzyć w świątynię zamiast w Pana. I Pan mówi, mówicie świątynia, świątynia, świątynia Boża tu jest. A to nie o świątynię chodziło, tylko o Boga. Zaczynają wierzyć w sabaty, w nowia, święta. Jeśli czytacie Księgę Izajasza, to widzicie, co Bóg na ten temat myśli. Bóg mówi, mnie nie obchodzą święta, sabaty, nowia, te wasze uroczystości, waszych świąt, nie mogę ścierpieć, nienawidzi ich moja dusza. Na ustach macie chwałę dla mnie, ale serce wasze daleko jest ode mnie, a przecież o to mi chodzi. I każdemu z nas o to chodzi, każdy z nas tak uczciwie chce być kochany i Bóg chce być uczciwie kochany. Żadna żona albo żaden mąż siedzący na tej sali nie chciałby, aby wszystko, co mąż czy żona ma do powiedzenia małżonkowi, to jest kocham cię, ale mam swoje życie. To znaczy, że mnie nie kochasz. Rozpad zaczyna nabierać tempa właśnie w czasach Ozeasza. I tu dochodzę, tak jak powiedziałem, chodziło mi o kulisy tej księgi. Chociaż, że tak się w cudzysłowie wyrażę, chociaż sklepy są jeszcze pełne i nie widać kryzysu. To oczywiście taka zrozumiała dla was aluzja tutaj. Chociaż sklepy są jeszcze pełne, Ozeasz jako prorok widzi w Bożym sercu zapowiedź tego, co naprawdę ma nadejść. I tu się rozpoczyna powód, dlaczego zaczyna głosić. Królowie północy, którzy nimi rządzą, muszą płacić już teraz za swoją wolność. Kiedyś to im płacono, ale teraz coraz więcej oni muszą płacić, żeby mieć spokój. I wiecie, to tutaj to jest ogromna duchowa rzeczywistość pokazana, kiedy człowiek płaci za swoją wolność bóstwom czy wrogom tego świata. Kiedy nie mówi, Panie, ja mam w Tobie, w Jezusie Chrystusie wolność, tylko zaczyna płacić. To jest coś, jak wiecie, jak palacz. Palacz płaci za swoją wolność. Jest wolny i zadowolony pod warunkiem, że ma papierosy. Takaż to wolność. Póki je mam, mówi, ja wszystko dobrze, ja mogę w każdej chwili przestać. Jak ich nie ma, to... Płaci za swoją wolność. I tak się zaczyna dziać w Izraelu. Królowie posyłają coraz większe daniny, ponieważ sąsiedzi, którzy ich otaczają, są coraz potężniejsi, coraz mocniejsi. Zaczynają łapczywie zerkać na błogosławioną ziemię. Oni już nie wierzą w Pana. Już nie Pan jest ich ochroną. Teraz ich ochroną są znajomości. Prorocy krzyczą do nich, mówią, czy na tej cienkiej laseczce Egipcie chcecie opierać swoją ufność? A królowie ludu Bożego zdają się tego nie słyszeć i mówią, Egipt nam pomoże. Asyria i Egipt nie są dobrymi gwarantami wolności i dobrobytu. Pan, który ich ukochał, zostaje zapomniany i powoli jest odrzucany. Staje się mniej realny Bóg niż obietnice Egipcjan, modlących się do facetów z głowami ptaka albo psa. Oni im zaczynają wierzyć. Bóg jednak jest osobą i wyrażać zaczyna swój ból. Boga zaczyna to boleć. Byliście moi. Pamiętacie, jak byliście moi? Ja z wami szedłem, ja was prowadziłem. I wtedy powstaje właśnie księga Ozeasza. Tu dochodzę do sedna tego. Chciałem wam pokazać te kulisy. Wtedy zaczyna Ozeasz zwiastować swoje przesłanie. Chcę wam powiedzieć, księga Ozeasza to jest księga o tym, co się dzieje w sercu ojca, który czeka na marnotrawne dziecko. To jest księga, która powstała z bólu, samotności. Ja bym powiedział tak poetycko, wiecie, ja lubię tak artystycznie czasem na rzeczy spojrzeć, że księga Ozeasza to jest taka księga o tym, co Pan Bóg myślał, kiedy patrzył w okno i czekał na swoich ludzi, a oni nie zamierzali wracać do domu. Taka to jest księga. I Ozeasz idzie i bierze sobie za żonę prostytutkę. Dlaczego tak się dzieje? Doświadcza z tego powodu niesamowitego bólu, zdrady, zranienia. Pamiętacie, czym modliliśmy się dzisiaj rano, kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwo? Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą. Niechaj mnie ręce, niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą. Ja myślę, że to były myśli Ozeasza. Aż sobie to zapisałem, jak to śpiewaliśmy dzisiaj. Jak już powiedziałem, ta księga składa się z takich dwóch części. Gdybyście ją czytali, zachęcam was, to pierwsze trzy rozdziały właśnie opisują to przedziwne małżeństwo proroka i nierządnicy, czy po naszemu mówiąc prostytutki. A kolejne rozdziały potem opisują już Boże przesłanie, to co Bóg kieruje do swojego ludu. I pierwsza ta część, o której ja dzisiaj chcę opowiadać, to porównanie małżeństwa Ozeasza do relacji Boga z Izraelem. Słowa tego przesłania mówią o takim gniewie Bożym, o sądzie, ale też mówią wiele o łasce i miłosierdziu. Jak już mówię, chciałbym dzisiaj popatrzeć na to małżeństwo nadal. Prorok, który jest powołany do zwiastowania, gdybyście poczuli, że jesteście powołani do prorokowania, to nadstawialibyście swoje uszy na czyj głos? Na Boży głos, prawda? Ozeasz jest powołany do zwiastowania i nasłuchuje, co powie Pan. Ale nie usłyszał, że ma iść grzmieć na ulicach na złych ludzi. To by było bardziej po naszemu, według naszego rozumu. Owszem, poszedł i mówił twarde słowa, ale to nie jest to, co najpierw usłyszał. Zastanawiam się, dlaczego Bóg mu nie powiedział, idź na ulicę i głoś. Ja myślę z tego samego powodu, dlaczego wielu z nas Bóg nie mówi, abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię, bo coś się musi jeszcze w nas zmienić. Bóg chce, żebyśmy nie zwiastowali z powodu naszego gniewu, ale abyśmy krzyczeli z powodu naszego bólu. Z powodu bólu tego, że ludzie giną i że Bóg jest zasmucony. Myślę, że tego chciał od Ozeasza. Ozeaszu, nie chcę, żebyś szedł i krzyczał z gniewu. Idź cierpieć za tą złą miłość, jeśli to w ogóle można nazwać miłość, co ty doświadczasz. Idź krzyczeć na lud, ale nie krzycz z gniewu, krzycz z bólu, ponieważ serce Boże jest złamane. I Ozeasz był prorokiem, który żył tymi słowami. Chciał być tą Bożą świątynią, czyli miejscem, gdzie do kogo Bóg będzie przemawiał, kto będzie głosił. I dlatego jego doświadczenie jest takie realne. Prorok jako mąż Boży był gotowy na wszystko, ale to, co usłyszał, brzmiało jak koniec życia, a nie jak początek przygody z Bogiem. To, co usłyszał, nie brzmi jak ekscytujące, idź, dam ci w posiadanie tą ziemię. Inni słyszeli takie słowa, idź, dam ci zwycięstwo. Słyszał coś, ciekawy jestem, czy spytał dwa razy Pana Boga o to samo, czy po prostu tak przyjął za pierwszym razem, nie wiem. Drugi werset, zobaczcie. księdze Ozeasza, pierwszy rozdział, drugi, trzeci, początek właściwie trzeciego, drugi werset i 3a. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima. Gomera, córka Diblaima. Co za kobieta. Jaki dziwny bohater Słowa Bożego. Chcemy się często utożsamiać z tymi dobrymi bohaterami Słowa Bożego. A tutaj Duch Święty chce nam dać pewną lekcję. Bóg chce nam pokazać wielką duchową prawdę. Używając obrazu małżeństwa, tej głębokiej, intymnej relacji między kobietą i mężczyzną, Bóg mówi, tak właśnie ja kocham was, mój lud. I posłuchajcie tego, co chcę was nauczyć, mówi Duch Święty. Kiedy ludzie zaczynają oddawać swoje życie, czas i priorytety dla innych spraw, Bóg widzi to jako zdradę. Kiedy Bóg mówi, ja cię powołuję, a ty mówisz, ale ja mam swoją drogę, Bóg mówi, nie chcesz ze mną chodzić. On nas kocha i chce być kochany bez reszty. Wiecie, że to jest reszta, nie? Każdy, kto robi zakupy, wie, co to znaczy reszta. Bóg chce być kochany bez reszty. Nic do wydania. Bóg chce być pierwszy, a potem reszta. Tylko to Bóg nazywa prawdziwą miłością. Tego mnie uczy Księga Ozeasza. My często jako ludzie wymagamy, żeby kochać bez reszty. Ale sami chcemy kochać tak, żeby z nas coś zostało. To się nazywa reszta. Chcemy, aby żona kochała mnie bez reszty, ale ja ją chcę kochać tak, żeby mi było na rękę z innymi sprawami. Chcemy, by mąż mnie kochał bez reszty, ale ja chcę kochać tak, żeby coś ze mnie zostało, przecież też mam swoje życie. Bóg mówi, taka miłość, kiedy człowiek mnie kocha i chce, żeby coś z niego zostało, to beznadziejna, świecka miłość. To jest miłość, której nie ma żadnego pożytku. Dawny zwyczaj na Bliskim Wschodzie polegał na tym, że pan młody wnosił, nie wiem jak to nazwać, wiano, taką opłatę. Wiele musiał dać, żeby móc zabrać kobietę z jakiejś rodziny. Ojcu dziewczyny płacono za tą oblubienicę, że tak się wyrażę. Boża cena miała pokazać, jakim mężem dla swojej oblubienicy, dla swojego ludu chce być pan. Czy dzisiaj, tak jak w czasach Ozeasza, wierność jest czymś śmiesznym. Wierność jest dzisiaj śmiesznym, jest oparta na zasadach, które ludzie sami sobie ustalają i nazywają lub nie nazywają wiernością. Dlaczego ja mam być wierny komuś, kto mi nie jest wierny, ludzie dzisiaj mówią. Gniew, zemsta, odwet nie pomagają ci być wiernym. Zgadzacie się ze mną? Nigdy nie zapomnę jednego człowieka, który rozmawiał ze mną, przyszedł i chciał, żebym ja poparł go i jeszcze potwierdził mu, bo postanowił zostawić swoją żonę i wyczytał, że Mojżesz wszystkie kobiety, które były nieboże, zostawił, więc on też zobaczył, że jego żona jest nieboża i chce ją zostawić. I liczył na moje poparcie. Ja mu tylko powiedziałem, że jesteś łobuzem, który wykorzystał kobietę i nie kocha jej. To jest wszystko, co ja widzę. Oczywiście się obraził i szczelił drzwiami. Ale taka jest właśnie ludzka wierność. My chcemy, żeby nam byli wszyscy wierni, ale my możemy robić, co chcemy. I ludzie sami sobie ustalają. Ktoś pyta, no dobrze, ale jeżeli ktoś mi nie jest wierny, moja żona albo mój mąż, albo ludzie w jakiejś sprawie nie są mi wierni, dlaczego ja mam być im wierny? Powiem wam dlaczego. Wielu uważa, że jeżeli żona albo mąż są mu niewierni, to ma pełne prawo, żeby ją porzucić i zostawić. I niektórzy nawet się cieszą, że im się tak udało, że to akurat jej wina, nie jego. Ale powiem wam, dlaczego nie powinniśmy tego robić. Nie tylko z powodu Ozeasza, ale z powodu tego, że my upodabniamy się nie do tego świata, ale do Syna Bożego i w Jego stępujemy ślady. Kto z was jeszcze dziś chodziłby z Jezusem, gdyby Jezus był z wami z powodu waszej wierności? Niech mi jeden pokaże. Kto z nas dzisiaj mógłby powiedzieć, jestem dzieckiem Bożym, gdyby Boże Ojcostwo było nam przyznane tylko raz do pierwszego błędu, do pierwszej niewierności Bogu. Kto z nas może na tej sali powiedzieć: ja zawsze jestem wierny Bogu? Ja nie mogę. Popełniłem w życiu nie jeden błąd. A Bóg mnie dalej kocha. I Słowo Boże, Słowo Boże mówi nam, że my, ludzie, potrafimy być niewierni, ale On nie jest niewierny, On dotrzymuje swoich przymierzy, ponieważ On siebie się nie zabiera. I słowa te brzmią bardzo dosłownie i mają tutaj jakby dwa przesłania. To, co Bóg mówi do Ozeasza: idź i weź za żonę prostytutkę, miej z nią dzieci z jej prostytucji, bo ten kraj jest przed Panem prostytutką. Tak dosłownie jest tutaj napisane. Patrząc na jeszcze jeden komentarz, zobaczyłem, że jeszcze dosłowniej Słowo Boże można wyrazić, które jest napisane w tym rozdziale. Mówię o wersecie, że Pan rzekł do Ozeasza: idź weź sobie za żony nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. I jakby dosłowniej to mówiąc, to jest: weź żonę z prostytucji, z kraju prostytucji, a ona stale będzie odwracać się od Ciebie z powodu prostytucji. Nigdy nie zaznasz z nią wierności, dopóki będzie tym, czym jest. I to jest początek tego poselstwa Księgi Ozeasza. Poselstwo, co to jest poselstwo? Wiecie, co jest poselstwo, prawda? Kiedyś, za dawnych czasów, łatwiej było słowo poselstwo zrozumieć. Kiedyś przyjeżdżał do miasta na rynek herold, rozwijał papirus i czytał: jaśnie wielmożny, taki, 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 król, taki, taki. I czytał poselstwo. I teraz słowo, Księga Ozeasza jest poselstwem, które Bóg zaczyna odczytywać. Jest poselstwem, które Ozeasz głosi całym swoim życiem i płaci pełną cenę za to, co głosi. A głosi z ciężkim i złamanym sercem, ponieważ Bóg chce, aby czuł to, co czuje Bóg. Nie głosi na wesoło, mówiąc: no wiecie, ja tylko mogę przypuszczać, jak Bóg się czuje. Chyba Pan Bóg jest zasmucony, ale przychodzi, staje ze złamanym sercem. Jeśli tu są bracia na tej sali, którzy głosicie Słowo Boże, powiedzcie mi, jak by się wam głosiło na przykład w niedzielę rano, gdybyście wiedzieli, że wasza żona jest kimś innym. Niektórzy z nas by nie stali za kazanicą, prawda? Z ciężkim sercem siedzieliby z tyłu i płakali. Z takim sercem Ozeasz musi wyjść na ulicę miasta i mówić ludziom o Bogu. Co to znaczyło? A może to niedosłownie tak? Ja myślę, że dosłownie to, co słyszymy. Wiecie, nam się podoba taka bezbolesna symbolika. Nie no, to Ozeasz tylko symbol. On tego naprawdę nie zrobił. To była porządna dziewczyna z dobrej rodziny. Ona się tylko przebrała. Symbolicznie, wiesz. My zawsze chcemy trudne rzeczy w symbole obracać, a potem, kiedy nam jest naprawdę w życiu trudno, to nie mamy żywego świadectwa, bo wszystko przerobiliśmy na symbole. Są ludzie, którzy zmiękczają przesłanie tej księgi. Ja słyszałem kiedyś, jak ktoś powiedział, że no, to nie była taka zwykła prostytutka, to była ekskluzywna prostytutka ze świątyni. No, biedak jakoś mu się lepiej czytało chyba. Pewnie. Hagar też miała wyższe. Wiecie, my chcemy zmiękczać. Ja nie wiem, czy to była zwykła, czy niezwykła prostytutka. Ekskluzywna, czy mało ekskluzywna, wykąpana, czy nie, z kultu, czy bez żadnego kultu. Ja wiem jedno, dla Boga w tym nie ma nic ekskluzywnego. Dla Boga grzech jest grzech, bez względu na to, w jakim pudełku jest oprawiony. Nie wierzę, że to było jakieś wyjątkowe. Myślę, że to była po prostu biedna, zgubiona cudzołożnica i Bóg chciał coś pokazać ludowi Bożemu. Bo my też nie jesteśmy niczym ekskluzywnym. Jak ta stara pieśń mówiła: jestem tylko grzesznikiem, kupionym Jego krwią. Kiedy ciążył na mnie wyrok śmierci, On moje miejsce wziął. Tym my jesteśmy. Jest pewna życiowa prawda, którą niektórzy z was na tej sali już doświadczyli. Niektórzy z was bardzo tej prawdy doświadczyli, inni jeszcze się nie obudzili, ale przyjdzie czas, kiedy obudzą się i przywitamy ich w rzeczywistości. Wiecie, jak ta prawda brzmi? Najbardziej ranią ci, których kochamy. Zgadzacie się ze mną? Najbardziej. Na skali bólu, gdyby narysować skalę bólu, taką tabelę, to na skali bólu, który mogą sprawić nam ludzie, to najniżej są obcy, wiecie. Obcy to mnie tam może żaden ból. Najwyżej zaś nasz mąż lub żona, dzieci, rodzice. Te same słowa usłyszane od człowieka na ulicy nie wzruszą niejednej kobiety, ale gdyby mąż im to powiedział, to jej życie runie jak domek z karty. Wielu z was nie ma w ogóle problemu i na przykład nie sprzeczacie się z obcymi ludźmi, ale z żoną się zawsze pokłócicie. Albo z mężem. Dlaczego? Ponieważ to, co on mówi, dotyczy was. Gdybym to ja mówił, a chłopie, mów sobie do jutra. Idziesz do domu. Ale kiedy to on mówi, ten, który śpi obok, albo ten, który mieszka obok mnie, to boli. I tam, gdzie nie zrani cię obcy, gdzie nie uda mu się nawet ciebie zdenerwować, bliski człowiek może być kataklizmem. I teraz to właśnie doświadczył, to musiał uczynić Ozeasz, był małym obrazem tego, co uczynił Bóg wobec swojego narodu. Już wiecie, co uczynił Ozeasz, powiedziałem. I to był maleńki obraz tego, co Bóg uczynił wobec swojego narodu. Ból, który doświadczał, był takim mikromodelem. Widzieliście, jak chłopcy budują modele samolotów. To jest mały model samolotu i człowiek go ogląda, a potem idzie na lotnisko i jest zdziwiony, jakie to duże. Takim modelem bólu Bożego było to, co doświadczał Ozeasz. Choć nie mógł tego, ledwo biedak to mógł unieść. I teraz to, co powinno zwrócić naszą uwagę w pierwszym rozdziale tej księgi, gdy wpatrujemy się dziś w pierwszy rozdział tej księgi, to są właśnie dzieci. One są głównymi bohaterami tej księgi. Ludzie, jakie one mają imiona, widzieliście? Imiona, które chyba z bólu muszą wypływać. Nie wiem, co najmniej tak, jakbym Kleopatra nazwał swoją córkę dzisiaj. To, jak przychodzą na świat, jak się nazywają, staje się biblijną lekcją na temat życia. Dzieci tego związku, ich imiona to jest Jezreel, Loruhama i Loami. Tak ich wołali rodzice. Jezreel, czyli sąd i kara. Loruhama, czyli niemiłowana. I Loami, nie mój lud. I chcę wam powiedzieć, ta księga nie opowiada tylko o Bożym gniewie. Mówi też o Bożej łasce i to też będę chciał tu pokazać. Kiedy czytałem i wyobrażałem sobie Ozeasza, który siedzi w domu, patrzy na te dzieci, z czego jedno tylko prawdopodobnie jego, a z tą dwójką to nie wiadomo. Kiedy masz żonę, za którą musiał chodzić po mieście i szukać jej, bo gdy będziecie uważnie czytać i będziemy zresztą jeszcze studiować, później pójdziemy dalej w następnych wykładach, inne dni, jeśli Bóg da dożyć, to zobaczycie człowieka, który musi za swoją żoną chodzić, bo ona poszła sobie od niego, wpadła w niewolę, będzie ją musiał wykupić, ponieważ prostytucja jest w niej tak głęboko zakorzeniona, że ona tym żyje. I pomyślałem sobie, mówię teraz, chcę coś o łasce wam powiedzieć. Jak on patrzył na to? Ja czasami siedzę w domu i lubię sobie siąść w biurze na fotelu, mam otwarte drzwi, patrzę na salon i widzę, jak dzieci siedzą i rozmawiają. Mi sprawia przyjemność patrzeć na nich. Kocham ich, kocham moją rodzinę i moją żonę. I pomyślałem sobie, co czuł tamten człowiek. A potem w wyobraźni przeniosłem się 770 lat później, nie wiem dokładnie, nie mierzyłem z kalendarzem, ale jakieś 770, coś koło tego, plus minus, może 780 lat później. I pomyślałem sobie, co by Ozeasz powiedział, gdyby stał w tym tłumie, który z gniewem patrzył na Jezusa, a Jezus im odpowiedział, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią czym? Kamieniem. Kiedy wszyscy się rozeszli, została tylko ta kobieta i Jezus. Wiecie, co by się stało, gdyby tam był Ozeasz? On by objął tą kobietę, a Jezus by mu powiedział, zaprowadź ją do domu. Taką miał żonę Ozeasz. To jest księga o Bożej łasce, nie o kamieniowaniu. A więc urodziła mu syna, pierwsze dziecko, Jezreel. Nie był zapowiedzią łatwego życia i nie był nikim, co myślimy, kiedy mówimy syn, czyli nikim, komu chciałoby się przekazać cały majątek i dorobek swojego życia. Był kimś zupełnie innym. Trzeci werset, zobaczcie. Zacznijmy od drugiej połowy trzeciego wersetu, bo pierwszą połowę trzeciego wersetu omówiłem wcześniej. A ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Wiecie, to jest tak głęboki werset tutaj, że by mi czasu brakło i nie będę głębiej tutaj może w to wchodził. Powiem tylko tyle. Jego imię oznaczało zapowiedź Bożego sądu. Dość już kłamstw, przelewania krwi, bałwochwalstwa. To chciał Bóg powiedzieć do swojego ludu. Narodziny tego człowieka były pewną zapowiedzią. Pomyślałem sobie, leżał w kołysce mały chłopiec. Ssał pierś swojej matki. Ona zmieniała mu pieluszki, płakał nocami. I przed całym wszechświatem był Bożą zapowiedzią tego, co Bóg czuje, jak Bóg cierpi i co Bóg zapowiada i zwiastuje. Taki mały, taki maleńki i tyle znaczył. Jezreel, w Biblii znane miasto północnego królestwa. Miasto z czego znane? Miasto znane przez całą Biblię z przelewu krwi, zdrady i bandytyzmu. Jak powiem Nabot, to większość z was odpowie, jaki Nabot? Jezreelczyk. Stary, biedny, kochany Nabot. Zamordowany właśnie w Jezreel. Dynastia Jehu, która się sławiła przelewem krwi. Niesamowity wykład historii Izraela, Słowa Bożego. Ludzie, jakbyśmy w to weszli tu, to byśmy na tych trzech wersetach tu do pierwszej siedzieli. Pamiętacie Nabota? Mówiłem o nim. I oni też pamiętali. I to imię oskarżało. Po trupach, do władzy, z religijnym zapałem, bez Boga, opowieść o Jehu i jemu współczesnych. Boża obietnica. I Bóg mówi, ja tego tak nie zostawię. To nie będzie, że to tak zostanie. To nie będzie tak, że powiecie, nie ma Boga. To nie będzie tak, że wam to przejdzie płazem. W owym dniu złamie łuk Izraela na równinie Jezreel. 722 lata przed narodzeniem Syna Bożego ulicami północnego królestwa przejdą zwycięskie armie Asyrii, a naród poczuje, co to znaczy kij na plecach. Rodzi się córka Lo-Ruhama, czyli niemiłowana. Leży w beciku. A jej życie mówi światu, nikt cię nie kocha. Ile takich dzieci jest dzisiaj na naszych ulicach? Ile takich dzieci nawet po tym podwórzu tu biega? Które nie wiadomo skąd są, nikt o nie tu nie dba. Obok zboru widzicie je czasami, prawda? Macie oczy, ja też je widzę. Nawet nie znamy ich rodziców, nie wiemy kim są. Ostatnio obserwowałem dzieci tu na tych podwórzach między kamienicami. Brudne. Mały miał posikane rajtuzy, nawet nikt go nie przebierał. Nikogo nie obchodzi. Jego imię, nie wiem jakie było, ale wiem, że jego życie zwiastuje. Nikt cię nie kocha. Że jesteś, no bo jesteś. Laruama. Szósty werset, zobaczcie. Macie Biblię na kolanach? I siódmy. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani konia, ani jazdy. Pierwsze dziecko było synem Ozeasza, na pewno. To wiemy. Ale tutaj nie wiadomo. Wiecie, dlaczego tak ja myślę i większość studiujących Księgę Ozeasza? Ponieważ w tym wypadku Słowo Boże pomija jedno słowo. Mu. Mamy je w wersecie trzecim. I urodziła mu. Ale nie mamy go w wersecie szóstym i w wersecie ósmym. Werset szósty mówi nam o narodzinach właśnie tej córki, a werset ósmy o narodzinach ich trzeciego dziecka, syna. Syna urodziła mu. jeśli chcecie zobaczyć, wracając. I ona poczęła i urodziła mu syna. Trzeci werset, widzicie to? Nie ma tego w szóstym wersecie. W szóstym wersecie jest tylko, że poczęła i urodziła. Podobnie w ósmym. Imię jego córki można głębiej przetłumaczyć. Tak jak powiedziałem, la ruhama, niemiłowana. A dosłownie, czy głębiej tłumacząc, dla ta, dla której nie ma miłosierdzia. Nie ma dla niej miłosierdzia. To nie była rodzina pełna radości. Dwójka dzieci była dowodem, szczególnie ta, że tak powiem, to drugie i trzecie dziecko, ta dwójka, była dowodem, owocem zdrady, nie miłości, jakiej marzył Bóg, jakiej pragnął Ozeasz. I tak sobie pomyślałem, jakże często w życiu wierzących ludzi pojawiają się takie owoce zdrady. To tak jak w życiu Gomery. Niby żona proroka, niby ktoś związany czymś religijnym, ale dwójka dzieci skądś się wzięła, jakby oskarżając, że jej życie tak naprawdę nie jest tym, czym ma być. I też tak widzę czasami chrześcijańskie życie niektórych ludzi, niby pobożni. Niby właściwie to ja nawet do kostek im w tej pobożności nie dorastam. Ale to, co rodzi ich życie, pokazuje mi, że nie zazdroszczę im wcale. Mówią ludzie o Bogu. Biegają za religią, a potem rodzą problemy, jakich nie słyszał nawet świat. I to jest właśnie tylko pokaz tego, z kim naprawdę ich życie wchodzi w taką relację, że nawet użyję słowa intymnego, współżycie duchowe. Kiedy Bóg mówi nam o niemiłowanej, używa tutaj trochę innej formy słownej, ale tej samej, która jest użyta w Izajaszu w 49 rozdziale, w tym bardzo sławnym wersecie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięcym swojego łona? Właśnie od kimś takim ona była. Jej imię tylko pogłębia tragizm sytuacji. Jej imię zapowiada, że nie idzie ku lepszemu, idzie ku gorszemu. Pierwszy syn wskazywał, że tracą królestwo i przegrywają bitwę z nieprawością. A teraz tragedia i depresja sięga głębiej. Tracą możliwość doświadczania Bożej łaski, bo nikogo nie obchodzi, co Bóg ma do zaoferowania. Bóg miał wielkie plany dla tego ludu, ale ten lud miał swoje plany. Musimy pamiętać tutaj, przez każdą historię przebija się światełko Bożej łaski. Boża miłość nie jest ślepa, ale jest wielka. Gdy dojdą najniżej, jak się da, Boże miłosierdzie i łaska zapłoną jasno. I przyjdzie Boże wyzwolenie, Bóg zapowiada. Nie koniami, nie wozami, nie wojskiem, nie siłą polityczną. Bóg ma inne wyzwolenie. Lecz zanim to się stanie, ma nadejść jeszcze mroczniejszy czas. W tym smutnym, niepewnym domu Ozeasza rozlegnie się płacz jeszcze jednego dziecka. I to ledwo zdążyła odstawić od piersi to drugie. Na świat przychodzi kolejny syn, Loami, nie mój lud. Jesteś, ale nie jesteś niczy. Ile tych niemiłowanych, nie moich ludów mieszka, pokazywali metro w Moskwie, w Kijowie. Bezdomne dzieci brazylijskich miast. A gdy ósmy werset, zobaczcie, dziewiąty. Dochodzimy do końca rozdziału, dochodzimy i powoli chciałbym kończyć ten wykład. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Ja myślę, że chyba jego imię już nawet jasno mówi, że to czyje to dziecko, że to nie jest dziecko Ozeasza. Trzecie dziecko Gomery, podobnie jak jej drugie, było owocem jej cudzołóstwa. Tak bardzo prawdopodobnie możemy uważać. Tak jak mówię, nawet jego imię wiele mówiło. Słowa, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem, pokazują nam straszną, dramatyczną prawdę tamtych czasów. Izrael, który uważał się za Boże dzieci, za Boży naród, stał się dzieckiem swoich własnych czasów i owocem cudzołóstwa z Baalem, a był wybranym Bożym narodem, a stali się dziećmi swoich czasów. Nikt ich z Bogiem już nie kojarzył, kojarzono ich z Baalem. I choć mówili, że są jego, ich życie było dalekie od Bożego planu. Kojarzono ich z religią, ale przestano ich kojarzyć ze sprawiedliwością. On miał dla nich pokój, radość, a oni doświadczali smutku i klęski. To jest to, co zwiastowały te dzieci. Bóg chciał, by go kochali, a oni kochali zło. Mieli rozgłaszać Jego imię, a na ich ustach były wszystkie imiona bożków Kanaanu. Powoli kończąc, czy pamiętacie to drugie dzieci? Chcę wam coś powiedzieć. To jest owoc naszego życia bez Boga. Tak właśnie wygląda. Sąd, kara, brak miłości i bezdomność duchowa. To jest to, co się stanie, jeżeli nasze życie będzie trwało w grzechu, jeżeli nie zaczniemy się modlić o wolę Bożą. Nie zaczniemy Pana kłaść na pierwszym miejscu w naszych decyzjach życiowych. To jest dokładnie to, dokąd wtedy zmierzamy. Człowiek, by był normalny, musi od najmłodszych lat doświadczać łaski, wybaczenia, miłości i poczucia, że ma dom. Jeśli chcemy mieć normalne rodziny i dzieci, tego muszą doświadczać. I bezbożne życie pozbawiło tego tysiące dzieci. Ile ja znam dzieci, braci, sióstr, którzy się nawrócili. Pan Jezus zmienił ich życie. I kiedy składają świadectwo, to mówią: ja nie poznałem miłości, bo tata pił, mama piła, ojciec zrobił awantury. W domu było do góry nogami. Ja nie poznałem, ale mój dom będzie inny. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wielu z nich dopiero zmienia wszystko, kiedy Jezus przychodzi. I chwała Jezusowi za to. Ale bez Jezusa wielu doświadczyło dokładnie takiego problemu. Bezbożne życie to przynosi. Miłość Ozeasza do Gomery to nie była miłość tych łzawych, głupich romansów. Że takiego romansu to by nikt nie napisał. To była taka miłość, która, tak jak miłość Pana Jezusa do was. Przeczytałem w jednej książce, że to była miłość mocna, płonąca i niepoddająca się wbrew przeciwnościom. I ten cytat bardzo mi pasował do tego. Myślę, że zobaczymy to jeszcze bardziej, kiedy pójdziemy w głąb tej księgi. Gdy to, co robię, gdy to, kim jestem, przynosi taki owoc w moim życiu, że najpierw w moim życiu rodzi się to, co zapowiada Boży sąd. Potem rodzi się to, co sprawia, że czuję, że mnie nikt nie kocha. A potem moje życie przynosi trzeci owoc, trzecie dziecię się rodzi, że jestem wyobcowany z wszystkiego, czym naprawdę miałem być i czym byłem. Wiecie, to by był niesamowity film, gdyby nakręcili Ozeaszu film. Wyobrażam go sobie. Gdybym ja kręcił film na ten temat, to teraz by się kończyła pierwsza część. I mogę go sobie wyobrazić, jak pada deszcz, a on ze łzami w oczach idzie po ulicy znowu szukać swojej żony, bo znów gdzieś poszła. I sobie pomyślałem, ile razy Pan Jezus mówił te słowa. Najpierw mówił je do Żydów. Jeruzalem, Jeruzalem. Ileż to razy chciałem was zebrać. Od samego początku Bóg ma zranione serce z powodu grzechu i człowieka. Co my patrzymy na Nowy Testament? Zobaczcie na Stary. Otwórzcie tylko pierwsze rozdziały Słowa Bożego. Zaczynają się od tego, że jest Bóg i kocha dwóch ludzi, tak? I kto stamtąd odchodzi ze złamanym sercem? Znowu Bóg. Znowu przychodzi dzień, kiedy Pan przyszedł do ogrodu i chciał być z nimi. Oni mówią: ukryliśmy się. Mieli powód. Potem powołuje sobie naród i mówi do nich: wy będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. Ale starcza chwila, już mają ciele złote na pustyni. Potem powołuje sobie sędziów, a pośród nich Samsona. I mówi: ty będziesz mój, taki mój wybrany, ja ciebie użyję. Starcza chwila. A włosy Samsona leżą na ziemi i traci wszystko, czym był. Owszem, potem pokutuje. Boża łaska znowu okazuje się większa niż nasze upadki. Idziemy dalej, mamy Dawida. Śpiewa psalmy. Cały świat się cieszy, kiedy śpiewa psalmy. Ale któregoś dnia dochodzi do tego psalmu, który Boży sąd, światło Bożego sądu wyciąga z jego serca. I musi się modlić: twórz serce czyste we mnie, o Boże mój. I nie oddalaj mnie od Twojego oblicza. I tak mógłbym przejść aż do mojego życia. Ileż to razy sam musiałem przed Bogiem klęknąć i powiedzieć: Boże, stwórz serce czyste we mnie. Daj mi służyć Tobie lepiej. I któregoś dnia zacząłem czytać tą księgę. I tak mocno do mnie przemówiła, że się chciałem tym z Wami podzielić. Piękna księga, prawda? Piękne przesłanie Słowa Bożego dla nas. Dramatyczne, ale wiecie czemu czujecie, że piękne? Bo czujecie nad tym wszystkim, że ten Bóg, który nam o tym opowiedział, to jest dobry Bóg. To nie jest Bóg, który zakończy tą historię słowami, a więc nie ma już dla was nadziei. Ale to jest Bóg, który zakończy tą historię słowami: łaską jesteście zbawieni i nie z was. Boży to dar, aby kto się nie chlubił. A ja bym tu w nawiasie dopisał, że jest lepszy niż Gomera. Aby ktoś się nie chlubił. Łaską jesteśmy zbawieni.